Psalm 127. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą jego budowniczowie. Jeżeli miasta nie będzie strzegł Pan, bezskutecznie czuwać będą warty. Daremnie wstawać będziecie o brzasku i ze spoczynku zrywać się wy, którzy jecie chleb waszego znoju, gdy tymczasem on tych, którzy go miłują, obdarza snem spokojnym. Majętnością pochodzącą od Pana są dzieci, nagrodą owoc łona. Jak strzały w dłoni dzielnego wojownika, tak synowie wygnańców. Szczęśliwy człowiek, który dzięki nim spełni swoje pragnienie. Nie doznają zawodu, gdy będą na rozprawie ze swymi wrogami w bramie. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże Ojcze nasz, przychodząc przed Twój tron, wyznajemy, że Ty jesteś źródłem wszelkiego życia. Że, Panie, zupełnie jesteśmy zależni od Ciebie. Ty podtrzymujesz nas przy życiu i prosimy Cię o to, abyś Ty uzdolni nas do tego, by słuchając Twojego Słowa, właśnie przez Twojego Ducha, Panie, abyś Ty utwierdzał w nas tę prawdę, abyś Ty wzmacniał nas i uczył nas pokładać całą naszą nadzieję w Tobie. Prosimy Ciebie, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Psalm 127, pewnie wszyscy go znacie, on jest bardzo znany. W Anglii nawet na domach były takie specjalne napisy, chyba już nie pamiętam, jak to po łacinie brzmiało, ale generalnie rzecz biorąc była nawet taka tradycja, że na drzwiach było napisane oczywiście, że jeśli Pan dom nie zbuduje, na próżno trudzi się ten, który go buduje. Ten psalm zaczyna się, można powiedzieć, tak zakładając już coś, zakładając to, że nasz Bóg pracuje. I to jest prawda, którą myślę, że warto sobie przypominać, dlatego że już na samym początku, kiedy czytamy pierwsze rozdziały, właściwie pierwszy, drugi rozdział Bożego Słowa w Księdze Rodzaju, widzimy, że pierwsze, czego dowiadujemy się o Bogu, to to, że On pracuje, On stwarza, On jest w ruchu, On działa, On stwarza, porządkuje, wypełnia. Jest Bogiem, który pracuje, z wielkim pracownikiem, można powiedzieć. A później czytamy o tym, że odpoczął, cieszył się również ze swojego dzieła, ze swojej pracy. I to powinno nam dawać do myślenia, ale też powinno być dla nas zachętą, słuchajcie, do tego, żeby myśleć o swojej pracy, o swoim życiu, o swoim powołaniu. Oczywiście Bóg nas powołał do tego, żebyśmy panowali nad tym światem, poddawali w posłuszeństwo na Jego chwałę tą ziemię, żebyśmy mieli tą świadomość, że kiedy pracujemy, że praca nie jest karą za nasze grzechy, ale że pracujemy właśnie dlatego, że zostaliśmy stworzeni na Boże podobieństwo. Tak? Czy innymi słowy, nie pracujemy po to, żeby żyć, tylko żyjemy po to, żeby pracować. Tak? To myślę, że jest dosyć duża różnica. Niestety w dzisiejszych czasach myślę, że w większości panuje takie greckie myślenie, a więc myślenie, że kara jest czymś takim, można powiedzieć, pośrednim i właściwie karą. Czymś, co w doskonałym świecie, w tym złotym wieku, kiedy półbogowie z ludźmi byli w harmonii, właściwie pracy nie było. Tak? A później się coś popsuło, no i pojawiła się praca. I generalnie nawet Arystoteles wskazywał na to, że praca jest czymś pośrednim, zajęciem takim, można powiedzieć, raczej dla niewolników. Prawdziwi wolni ludzie są myślicielami i zastanawiają się nad wielkimi kwestiami tego świata. I wydaje się, że dzisiaj żyjemy w tym kontekście, w tym, że raczej praca jest przerwą w rozrywce, tak w ogóle, i w tym, żeby się zajmować czymś innym. Możemy jak gdyby też mieć tendencję do tego, żeby myśleć w taki sposób o pracy, w kontekście tego, że ta praca dzisiaj nie jest wcale łatwa. Tak? No, wiemy dlaczego. Dlatego, że Adam zgrzeszył, my razem z nim niesiemy to brzemię właśnie przekleństwa, które przyszło przez jego upadek na ziemię, i ta nasza praca jest pracą z potem na czole, tak? Jest pracą, czasami nie cieszymy się, nie jesteśmy w stanie do końca cieszyć się z owoców naszej pracy właśnie z powodu tego przekleństwa, które jest obecne. Nie zmienia to jednak faktu, że praca jest czymś, co jest powiązane z tym, że naśladujemy naszego Boga. Można też myśleć o Bogu jako w kontekście nawet tych pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, że Bóg stworzył ten świat, odpoczął i teraz my mamy pracę do zrobienia, a On odpoczywa, tak? To jest, słuchajcie, takie podejście dosyć deistyczne, można powiedzieć, tak? Że Bóg nakręcił ten świat jak zegarek i teraz on się sam toczy, my tutaj, że tak powiem, gdzieś tam spełniamy te nasze obowiązki, pracujemy, a Bóg się tylko przygląda. Słuchajcie, no właśnie ten psalm, ale też inne fragmenty wskazują na to, że tak nie jest, że tak nie jest. I czytamy o tym chociażby w psalmie 104, że Bóg jest tym, który karmi zwierzęta. Że On jest tym, który posila, tym, który jest źródłem życia. W liście do Hebrajczyków czytamy, że On podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa. To jest wręcz niewiarygodne, słuchajcie, stwierdzenie. Bóg podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa. Niewiarygodne dla deistów, dla tych, którzy uważają, że ach, że Bóg tam może jest czasami obecny, jak się cuda pojawiają, ale tak to gdzieś tam stoi z boku. Nie, Bóg pracuje. Bóg cały czas podtrzymuje ten świat przy życiu. Gdyby tego nie czynił, słuchajcie, on by rozpadł się natychmiast. Musimy o tym pamiętać również w kontekście tego psalmu, który przed chwilą przeczytałem, bo czytamy o czym? Że jeśli Pan nie zbuduje, że jeśli Pan nie jest tym, który czuwa, jeśli On nie obdarzy, jeżeli On nie będzie źródłem wszelkiego dobra, jeżeli On tego nie zrobi, to się nie wydarzy. A więc Bóg jest, słuchajcie, tym, który pracuje, Bóg jest tym, który jest wielkim pracownikiem, a my jesteśmy powołani do tego, na Jego podobieństwo, do tego, żeby być Jego współpracownikami tutaj, żeby być tymi, którzy w Jego imieniu, też zachowując się tak jak On, pracować na Jego chwałę. Czyli innymi słowy, zobaczcie, my również budujemy, my również jesteśmy tymi, którzy myślą do przodu, stróżują. Mężowie, rozumiem, że myślą o tym, co będzie, jak ich zabraknie, mają ubezpieczenie, różnego rodzaju, wiecie, no, myślą do przodu o tym. My również jesteśmy tymi, którzy swoją pracą przyczyniają się do tego, żeby wyżywić swoje rodziny, swoje dzieci czy zwierzęta, tak? My jesteśmy jak Bóg, kiedy karmimy psa, kiedy karmimy świnkę morską, czy nie wiem, jeszcze jakie inne zwierzęta macie, czy nawet jeżeli, kiedy wynosimy śmieci, tak? Jesteśmy tymi, którzy pracujemy i imitujemy, naśladujemy naszego Boga, który wskazał nam, że On jest tym wielkim pracownikiem i tym, który podtrzymuje nas przy życiu, tak? Tym, który mocno nas podtrzymuje. A więc ten psalm, słuchajcie, jest dla nas ogromnym przypomnieniem tej podstawowej prawdy, że Bóg jest źródłem wszelkiego powodzenia i sukcesu. Że On jest tym, który pracuje i że cokolwiek się uda, jakikolwiek sukces odniesiemy, to możemy powiedzieć, że wszystko nam to zostało darowane. Bóg pracuje również przez nas, tak? I myślę, że wieża Babel wyraźnie pokazuje, że jeżeli jest coś, co chcemy zrobić, a Bogu się to nie podoba, to się nie wydarzy, tak? No właśnie, no to tak jak już wiemy, my jesteśmy tymi, którzy tak samo jak Bóg w tym psalmie, jesteśmy tymi, którzy budują, tymi, którzy strzegą, tymi, którzy karmią, tymi, którzy utrzymują. To o co tak naprawdę Salomonowi chodzi w tym psalmie? Zobaczcie, on wskazuje na pewnego rodzaju próżność. I można rozpoznać, że to jest echo Księgi Koheleta, tak? Ta próżność, ta nadaremność pracy, wysiłku, o której autor pisze. Pytanie jest, o jaką daremność tutaj chodzi? Przed czym przestrzega, można powiedzieć, Salomon w tym psalmie, kiedy mówi, że jeżeli Pan dom nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jakie pokusy, jakie zagrożenia możemy spotkać w naszej codziennej pracy, kiedy pracujemy, kiedy angażujemy się w budowę domu, budowę kościoła, w budowę królestwa tutaj na ziemi. I wydaje się, że kluczem jest dla nas ten werset drugi, który mówi o pracy i mówi o takim, tam w języku hebrajskim jest napisane, że ci, którzy sztucznie wydłużają dzień, czyli mówi o pracy ponad miarę, o pracy, która burzy pewien porządek, który Bóg ustanowił, o pracy, która nie jest prowadzona według Bożego rytmu i według Bożego schematu, który Bóg ustanowił. Wydaje się wręcz, że nawet można powiedzieć, że ten psalm jest dla pracoholików, tak? Tych, którzy się przejęli wezwaniem, Bożym wezwaniem do tego, żeby pracować na Jego chwałę, tak? Czytamy o tym, że Bóg jest tym, który obdarza dobrym, nawet we śnie obdarza umiłowanego swego. Tak? Tutaj jest tłumaczenie, ja czytałem tłumaczenie, że obdarza dobrym snem. W innych fragmentach czytamy o tym, że nawet we śnie obdarza umiłowanego swego. I można powiedzieć, że te dwa tłumaczenia są dopuszczalne, bo one mówią tak naprawdę o jednym i tym samym. Tak? No, zobaczcie, kogo Bóg obdarował we śnie? Pamiętacie? Salomona obdarzył, tak? Salomon bardzo dobrze wie, że Bóg obdarzył go czym? Mądrością, tak? Był młodzikiem, który miał przed sobą wiele zadań i poprosił o mądrość, Bóg go obdarzył. Kogo jeszcze? Jak już rozmawiamy o dwóch, trzech pierwszych rozdziałach Biblii, słuchajcie, kogo jeszcze obdarzył we śnie? Adama, tak? Adama, słuchajcie, dał mu odpowiednią pomoc do pracy, która była potrzebna. Więc Bóg jest tym, który wskazuje na pewnego rodzaju kontekst, w którym nasza praca się powinna odbywać. Kontekst związany z odpocznieniem. Kontekst związany z tym właśnie podstawową prawdą, o której dzisiaj w każdej niedzieli sobie przypominamy, że my odpoczywamy, ale Bóg pracuje, tak? I słuchajcie, sen jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju kwintesencją takiej wiary, że zasnę, w sumie nie wiem, co się w nocy wydarzy. Tak, ja nie wiem, co się w nocy wydarzy. Po prostu, czy obudzę się, czy się nie obudzę, czy wszystko będzie tak, jak zostawiłem, zamykając oczy, czy coś się kompletnie zmieni. Tego nie wiem. To jest wyraz zaufania Bogu, że rzeczywiście w Nim odpocznę, w Nim znajdę odpocznienie, a On jest tym, który będzie pewne sprawy, nawet moje, zaprowadzał, czy nawet to zboże, które zasiałem, będzie rosło w nocy, tak, nawet jeżeli nad nim nie czuwam. To jest odpowiednie ustawienie naszej pracy, kontekstu naszej pracy, że Bóg ustanowi pewien rytm pracy, Bóg ustanowi pewnego rodzaju schematy, których powinniśmy się trzymać. I kiedy czytamy o tym chlebie waszego znoju, o tym wydłużaniu sztucznie dnia, to jest skazanie na pewnego rodzaju pęd, pewnego rodzaju niecierpliwość, która może towarzyszyć naszej pracy, która może sprawiać, że kosztem rzeczy najważniejszych robimy właśnie inne rzeczy. Mowa jest w pewnym sensie o to, że w różny sposób możemy dojść do celów i że jeżeli mówimy o efektywności naszej pracy, o wydłużaniu dnia, o robieniu wielu, wielu rzeczy, może się okazać, że na koniec to, co zbudowaliśmy, to się szybko zburzy albo nawet do końca tego nie zrobimy. I mówiąc o tym, myślę, że warto zastanowić się nad tym już od samego początku, kiedy czytamy Biblię, czytamy o tym, że pokolenie Kaina, które było tym bezbożnym pokoleniem, było bardziej efektywne w pracy niż pokolenie Seta. No słuchajcie, pokolenie Kaina to tam można od razu wymieniać. Postawili miasto, pojawiły się instrumenty muzyczne. No generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że sobie naprawdę bardzo w efektywny sposób poradzili, tak? Bardzo efektywny sposób. No, przy nich pokolenie Seta to tacy ciapusie po prostu, nie? Nawet Noe 120 lat musiał tą arkę budować, tak? Mówię oczywiście żartobliwie. Myślę, że to było zadanie, które tyle pewnie musiało trwać. Natomiast jest, można powiedzieć, w Biblii są, jak gdyby można powiedzieć, dwie ścieżki, w jaki sposób można dojść do celu, w jaki sposób można odziedziczyć królestwo, w jaki sposób próbować odziedziczyć królestwo, w jaki sposób można wykonywać pracę. Mamy pokolenie Kaina, które jest bardzo efektywne. Pokolenie, które, słuchajcie, no idzie po trupach i jest w stanie osiągnąć bardzo szybko wiele rzeczy. I jak spojrzymy w historii, to były w historii już takie przypadki i nawet już to ilustrując, słuchajcie, no spójrzcie na Niemcy nazistowskie. Hitler doszedł do władzy w 1933 roku, w 1939 oni już byli gotowi, słuchajcie, do tego, żeby wystawić potężną armię. Myślicie, jakim kosztem to było? Wiele, człowiek naprawdę może osiągnąć bardzo wiele rzeczy w bardzo krótkim czasie. Być bardzo efektywny, być bardzo naprawdę w tym wszystkim w cudzysłowie owocnym. Wieża Babel to pokazuje, że kiedy ludzie się zjednoczą, kiedy ludzie osiągną, postawią sobie jakiś cel, mogą naprawdę osiągnąć bardzo wiele. Natomiast Wiecie, te sukcesy, które są odnoszone też przez wiele osób, które nawet dla niektórych z nas mogą być wzorcem albo być jakąś taką dodatkową presją, że chcemy osiągnąć te cele, może się okazać, że one są osiągane, ale kosztem, o którym właśnie tutaj Bóg mówi. O czymś, co osiągane w taki sposób, że porzucamy rzeczy, które są ważniejsze. A więc te Boże metody, ten rytm, ta miara efektywności, którą On ustanowił, powinna być dla nas kongruentnym standardem, nie zaś to, co my widzimy w tym świecie. I wiecie, no i wydaje się, że my jako chrześcijanie na samym początku jesteśmy na straconej pozycji, gdybyśmy się mieli porównywać naszą efektywność do ludzi niewierzących. No jakie mamy spowalniacze na przykład? No dzień pański, słuchajcie, jeden dzień do tyłu. Co jeszcze? Dziesięcina, 10% do tyłu, żeby zainwestować. Co jeszcze? No mówimy o podstawowych przykazaniach, tak? Mówimy na przykład o czym jeszcze? O opieka nad rodzicami, czci ojca swego i matkę swoją. Ile czasu często w momencie, kiedy jestem w tym wieku najbardziej produktywnym, muszę poświęcić na to, żeby może opiekować się moim chorym rodzicem, tak? No jest wiele rzeczy dookoła, które po prostu powodują z Bożego nadania, z Bożych przykazań, które powodują, że my nie będziemy tak efektywni, jak ktoś, kto sobie założy, że będzie pracował przez cały czas, świątki, piątki, który będzie wydawał mnóstwo kasy na to, żeby inwestować i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówiłem, pokolenie Kaina jest w stanie osiągnąć bardzo wiele w bardzo szybki sposób. I wydaje się, że my nie jesteśmy w stanie być tak efektywni. Ale my nie mamy być aż tak efektywni. My nie mamy iść po trupach. Boże Słowo właśnie i ten psalm, Salomon wskazuje na to, że jeśli tak ustawimy naszą filozofię życiową, jak to niektórzy mówią, tak, że chcemy się szybko dorobić pewnych rzeczy, chcemy osiągnąć bardzo wiele w bardzo szybki sposób, może się okazać, że zatracimy tą perspektywę, która jest o wiele ważniejsza, która jest o wiele ważniejsza. Czyli wiecie, to jest ciekawe, że te trzy rzeczy, które wymieniłem, czyli te trzy przykazania, można powiedzieć, dzień pański, dziesięcina, czci ojca i swego matkę swoją, jak czytam czasami jakieś poradniki na temat sukcesów chrześcijańskie, ja w ogóle nie znajduję tego. A przecież to jest podstawa, słuchajcie. To jest podstawa tak naprawdę, tak więc to jest ciekawe. Czytamy też tą perspektywę, kiedy czytamy o tej perspektywie pracy pobożnych i bezbożnych, że co robi pobożne? On też jest tym, który jest nastawiony na to, żeby służyć innym. Ciągle coś się pojawia, co powoduje, że nie jest w stanie być tak efektywny, jeśli chce podążać za Bożymi przykazaniami. Czytamy w Psalmie 37, tak? Na przykład taki fragment. Psalm 37. Szukam tego wersetu. Dwudziesty pierwszy werset. Gdy występny pożycza nie odda, sprawiedliwy jest miłosierny i daje ze swego. To zobaczcie, jaka to jest różnica, że jeśli ja chcę osiągnąć bardzo szybko cel, będę chciał iść na skróty. Nie będę się nawet naprawdę oglądał na prawo, na lewo. Miłosierny, pobożny, sprawiedliwy, co robi? Miłuje się. Z wiarą daje coś, co mógłby wykorzystać na to, żeby być bardziej efektywnym, żeby być bardziej produktywnym, żeby się bardziej dorobić. Widzimy, że to jest kompletna różnica. Na początku Księgi Przypowieści, kiedy czytamy o pierwszym, drugim, trzecim rozdziale, tam jest również w kontraście postawiony jest sposób, w jaki można zdobyć dziedzictwo. Mamy bezbożnych, tych, którzy mówią, chodź do nas, my założymy bandę, będziemy okradać ludzi, będziemy mieć wspólną kasę, poprzez co? Właśnie poprzez pójście na skróty, tak? Zdobywanie dziedzictwa przez pójście na skróty, ale jest też druga droga, droga, która jest o wiele bardziej dłuższa, o wiele bardziej, można powiedzieć, wyboista, z cierpliwością i w Bożej mądrości oddawanie Bogu czci przez swoją pracę. Ciekawe jest to, że jeżeli chodzi o tą efektywność, która w Starym Testamencie, w jaki sposób pojmowano efektywność, ciekawe jest to, jak się miały do tego rok jubileuszowy, rok sabatowy, słuchajcie, kiedy wszystko przez cały rok leżało odłogiem, można powiedzieć, tak? Gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, że przez rok niech wszystko leży odłogiem, wielu ekspertów od biznesu powiedzieliby, że nie stać nas na to. To jest wyraz właśnie braku wiary, tak? Oczywiście nie mówię, że dzisiaj rok sabatowy obowiązuje, tak? Ale raczej mówię o sposobie myślenia. Ta Boża dynamika, to dochodzenie do sukcesu, ten model, w jaki sposób osiągać sukces w Bożym Słowie jest kompletnie inny w stosunku do tego, co my dzisiaj słyszymy. Nawet jakie wzorce są nam stawiane, tak? Żeby pójść na skróty. Nie wiem, ile mam czasu. W tej perspektywie też jest, słuchajcie, czy innymi słowy, podsumowując, w tej pracy, do której Bóg nas powołał, kiedy Go naśladujemy, kiedy pracujemy, Bóg powiedział nam, w jaki sposób powinniśmy to czynić. On przedstawił nam pewien wzorzec, 6 dni będziesz pracował, ale też 7 dnia będziesz odpoczywał, tak? On pokazał nam, że powinny być oprócz pracy jeszcze inne rzeczy, które są wokół nas i które powinniśmy wywiązywać się, mówiąc o tym, w jaki sposób powinniśmy być produktywni. Nie powinniśmy być pracoholikami. Zresztą wiecie, że pracoholik to jest kto? To jest leniwa osoba. Pracoholik to jest leniwa osoba wbrew pozorom, bo skupia się tylko na pracy. Nie zauważa innych rzeczy, tak? Ale dobra, to jeżeli mam jeszcze trochę czasu, to nie wiem, czy mieliście okazję czytać taką krótkie opowiadanie Tolkiena Leaf by Nigel po angielsku, czyli liść namalowany przez Nigel. On napisał to w czasie II wojny światowej. Pewnie wiecie, że przez kilkadziesiąt lat pracował nad tym, żeby stworzyć dla Władcy Pierścieni mnóstwo tych całych historii, języków, genealogii. To był kawał pracy, który wykonał. No i miał też tą traumę tej pierwszej wojny światową, na której był. I kiedy zaczęła się druga wojna światowa, słuchajcie, on popadł w depresję. Popadł w depresję, że to, co wypracował, nie będzie w stanie dokończyć po prostu, bo miał taką świadomość, że być może nagle się okaże, że jego zabraknie, że coś się wydarzy, że to wszystko, nad czym pracował, po prostu, nie chcę powiedzieć, co trafi, ale generalnie rzecz biorąc, nie dokończy tego dzieła. Nie dokończy tego dzieła. No i gdzieś tam zainspirował się jakąś tam sytuacją w sąsiedztwie, że jego sąsiad zniszczył jakieś drzewo czy coś tam i przez całą noc myślał o tym, napisał takie krótkie opowiadanie. Nigel po angielsku to jest osoba nieogarnięta, generalnie rzecz biorąc. Nigel to jest osoba, która mieszka sobie gdzieś tam na przedmieściach jakiegoś miasta, wie, że za chwilę ma wyjechać, ale jest zachwycony tym, żeby malować wielki obraz drzewa, potężnego drzewa, ściana ogromna na kilka metrów. Wie, że musi to ukończyć zanim odjedzie. Tylko za każdym razem, kiedy się zabiera do tej roboty, to przeszkadza mu Paryż, sąsiad, czyli parafia, tak, sąsiad. Przychodzi i non-stop, bo on jest kulawy, ten Paryż, ten pan parafia, jego żona jest chora, non-stop prosi go o pomoc, tego Nigel. I ten Nigel nie jest w stanie nigdy dokończyć tego obrazu, no bo co? No bo tamten non-stop o coś go prosi, a ten narzeka, wyzywa, ale pomaga, cały czas pomaga. No i pod koniec historia jest taka, że właściwie już się z powodu tego Parisza rozchorował, nie skończył obrazu, no i taki jest koniec historii. Wychodzi na to, że chciał potężne drzewo narysować, narysował tylko tam kawałek gałęzi, jeden liść został uprawiony gdzieś tam w muzeum, postawiony i generalnie rzecz biorąc wszyscy o tym zapomnieli, a ten kanwas poszedł na uszczelnienie dachu Parisza. Natomiast jeszcze jest inna strona tej historii. On trafia przed sąd, ten Nigel, tak, kiedy umiera. Jest sprawiedliwość, jest miłosierdzie, łaskawość. Sprawiedliwość mówi, co on takiego tam zrobił? Generalnie narzekał na tych ludzi, a miłosierdzie mówi, no nie, no on był tym, który jednak pomagał, tym, który służył. No w każdym razie dostaje się do nieba i pierwsze, co Nigel widzi, ten nieogarnięty człowiek, to potężne drzewo, które miał zamiar namalować. I puenta jest taka, że generalnie rzecz biorąc, jakiekolwiek działanie podjąłeś na rzecz Bożego Królestwa, to nie zostanie zapomniane. Nawet jeżeli ten Paryż, ta parafia cię rozprasza, to nie będzie zapomniane. I słuchajcie, tak jest naszą pracą tutaj. Tak jest naszą pracą. Jeżeli my jesteśmy, niektórzy z nas są w wieku, gdzie można go nazwać kryzysu wieku średniego, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, jesteś po 40 i myślisz o tym, kurka. Wiele rzeczy już jest zamkniętych, pewnych rzeczy nie zrobię, można popaść w panikę, niektórzy głupieją, słuchajcie, próbują nowe życie, biorą sobie nowe żony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Jeżeli, słuchajcie, myślimy tylko naszym życiem i tą perspektywą, że miarą naszego sukcesu jest to, czy zwiedziłem ileś krajów, czy zbudowałem tamto, siamto i owanto, rzeczywiście można popaść w panikę. Rzeczywiście można popaść w panikę. Tylko to jest ważne, żeby nie pomylić sukcesu od wskaźników sukcesu. Jeżeli podążasz za Bogiem, jeżeli jesteś tym niglem, który służy innym, który pracuje na Bożą chwałę, ale ma świadomość tego, że ma wiele innych jeszcze zobowiązań i szuka wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to wszystko inne będzie ci dodane. Przy okazji, być może osiągniesz sukces, ale to tak naprawdę nie sukces według tej miary ludzkiej, ale to nie jest tak naprawdę najważniejsze. Myślę, że tego historia nas uczy, więc to jest pytanie, jest tak naprawdę, kto jest twoim wzorem bohatera pracy? Czy to jest jakiś Stachanowiec, tak, jakiś Elon Musk, Gates, czy Steve Jobs, czy to jest Daniel, czy to jest Józef? W jaki sposób patrzysz tak naprawdę na... A presja jest ogromna w dzisiejszym świecie, wydaje się. Presja jest ogromna, tak? No i w tym kontekście, słuchajcie... Aha, jeszcze jedną rzecz, tak z mojej branży. Słuchajcie, nawet firmy, które mają wysoką kulturę organizacyjną, bardzo mocno zwracają uwagę na to, nie to, czy ktoś osiągnął cel, ale też w jaki sposób to zrobił. To też jest ważne. I tutaj w tym psalmie Bóg wskazuje nam na to, że słuchaj, pytanie jest, w jaki sposób ty budujesz, w jaki sposób ty czuwasz. Czy ty jesteś tym, który myśli, że cały świat trzyma na barkach, czy jesteś tym, który właśnie w Bogu znajduje odpocznienie. To, co żeśmy śpiewali nawet dzisiaj, że Bóg jest tym, który otacza nas swoją opieką. Dlatego warto się zastanowić, dlaczego w tym kontekście, słuchajcie, w kontekście pracy pojawiają się dzieci. Tak? Majętnością pochodzącą od Pana są dzieci, nagrodą owocu łona. Jak strzały w dłoni dzielnego wojownika, tak synowie wygnańców. To jest ciekawe, słuchajcie. To jest bardzo ciekawe, że w tym kontekście pojawiają się dzieci. W tym kontekście pojawia się następne pokolenie. I to jest wskazanie dla nas, żeby nam troszeczkę powiedzieć, słuchaj, ale to nie jest tak, że twoje życie się tutaj kończy. Ty masz strzały może w swoim domu, które osiągną pewien cel, do którego ty już nie dojdziesz nawet. Tak? I Salomon wie o tym bardzo dobrze, że on jest taką strzałą Dawida, bo Dawid chciał wybudować świątynię, ale tego nie zrobił. Wiemy, że Bóg powiedział, że on ma tego nie zrobić, ze względu na to, że przelał wiele krwi, ale tak naprawdę to Dawid przygotował plany, zebrał już nawet kamienie były wyciosane w kamieniołomach, bogactwa i tak dalej, ale to Salomon zrobił. I teraz, czy ty pracując, będąc współpracownikiem Boga, myślisz w kontekście właśnie takim, że Bóg jest tym, który działa w pokolenie z pokolenia? Czy myślisz, że na twoim życiu się wszystko kończy? Wiecie, jeżeli ktoś nie ma wiary, tak może myśleć, że jego życie kończy się po prostu, kiedy zamyka oczy, tutaj na ziemi. Natomiast tutaj Salomon wskazuje na to, że twoje dzieci mogą być jak strzały, mogą być tymi, którzy będą kontynuować twoje dzieło, będą tymi, którzy będą budować dalej, pomimo tego, że ciebie zabraknie. No bo cóż z tego, że zebrałeś mnóstwo, i to w Księdze Koheleta on o tym pisze, że zebrałeś mnóstwo bogactw, dóbr, zamknąłeś oczy i nawet nad twoją trumną zaczyna się jedna wielka walka po prostu nad tym, co zostawiłeś, tak? Albo ktoś to roztrwoni bardzo szybko. Jaki jest sens tego? Dlatego tutaj Salomon zwraca uwagę na to, że są rzeczy ważne i ważniejsze. I dlatego słowo budować jest słowem, od którego pochodzi z jednej strony budynek w języku hebrajskim, ale też synowie, dzieci. To też pochodzi od tego słowa budować. Budować dom nie tylko w sensie dosłownym, ale też właśnie w sensie budować wielopokoleniowy dom, budować to, do czego Bóg mnie powołał, żeby to dzieło było kontynuowane. Możemy też myśleć tutaj w kontekście kościoła nawet, tak? Bo ten dom jest, tak można powiedzieć, niedookreślony dość mocno. A więc dzieci określone są jako strzały. Czy dzieci rodzą się jako strzały? Strzały trzeba zrobić, że tak powiem, w cudzysłowie robi się tak, że może się rodzą takie kijki, które można obrobić, zrobić z tego strzały, tak? A mogą wyrosnąć na synkate kije po prostu, które nic z tego nie będzie, tak? I teraz pytanie jest, gdzie przykładasz wagę? Czy dzisiaj skupiłeś się na tym, żeby jak najszybciej po prostu, z taką pewną dozą niecierpliwości, chcesz osiągnąć bardzo szybko w swoim życiu na przykład taki status jak mieć swój dom, różnego rodzaju rzeczy i poświęcasz dużo czasu na to kosztem właśnie tego, żeby nie pracować nad strzałami. Słuchajcie, ja nie mówię tego tak po prostu. Ja mówię to z perspektywy osoby, która już jest, ma staż 20-letni małżeński, mam 5 dzieci, mój syn ma 19 lat i ja widzę, ile błędów popełniłem w tym kontekście, słuchajcie. Także to jest nie tylko przestroga przed ludźmi w wieku, że tak powiem, kryzysu średniego, tak, ale przed młodymi małżeństwami też. Być może okazać się, że twoje dzieci wybudują dom. Może niekoniecznie ty musisz to zrobić, ale zadbaj o to, żeby rzeczywiście twoje dzieci były strzałami, które będą budować na Bożą chwałę. Tak? Oczywiście ze swojej strony, a tak sam, cały ten psalm mówi o tym, że wszystko jest w rękach Boga. Tak? Jeżeli zaniedbujesz nabożeństwa, zaniedbujesz pewne rzeczy ze względu na to, że chcesz coś osiągnąć w tym życiu, to jest po prostu wszystko do góry nogami. Do góry nogami. I jeden z komentatorów powiedział coś takiego, że często dzieci są strzałami, które w domu wydają się być dobrymi strzałami, ale kiedy wylecą już w domu, wylecą spoza domu, już nie masz żadnego wpływu na to i często to są strzały, które trafiają do serc rodziców niestety. To nie są strzały, które przyczyniają się do budowania Królestwa Bożego, ale strzały, które ranią rodziców. Także to jest dla nas, słuchajcie, duże napomnienie, ten psalm, który z jednej strony wskazuje na to, że rzeczywiście wszystko jest w rękach Boga, że my jesteśmy powołani do tego, żeby pracować na Jego chwałę, żeby służyć Jemu wszystkim tym, co nam dał, tymi wszystkimi możliwościami, bo nasza praca jest służbą i powinniśmy dokładać wszelkich starań, żeby robić to na 100%, ale w odpowiednim kontekście, w odpowiednim tempie, w odpowiednim rytmie, z tą cierpliwością i pokorą, że ja już dzisiaj pewnych rzeczy nie osiągnę, ale że być może moje dzieci będą, z tą nadzieją to robię, będą o wiele lepsze ode mnie. I tu nie chodzi, słuchajcie, o to, że ja już nigdy nie będę wirtuozem na gitarze, więc będę cisnął mojego syna, żeby był wirtuozem na gitarze. Mam nadzieję, że nie o tym myślicie w tym kontekście, tak? Ale chodzi o przekazanie wiary. I o tym mówi Księga Przypowieści, 13 rozdział, 22 werset. Czytamy o tym, że dobry człowiek pozostawi dziedzictwo synom swoich synów, a bogactwo bezbożnych przejdzie do spichlerzy sprawiedliwych. Jakie dziedzictwo zostawisz swoim wnukom? Czy to będzie tylko pieniądz? Czy to będzie wiara przede wszystkim. To jest coś, co powinno być z tyłu naszego głowy. No i jeszcze jak już jesteśmy przy 13 rozdziale, to przeskoczmy szybko do 14 rozdziału, gdzie czytamy, gdzie nie ma wołów, żłoby czyste, a gdzie plonów wielki dostatek, widoczna siła wołu. Nie wiem, czy tak macie w swoich tłumaczeniach, trochę inne jest w Brytyjce. 14:4. No wiecie, ten werset może Salomon, myślicie, mówi o tym ze względu na woły? No raczej nie. Mówi o tym, że słuchajcie, chcesz mieć pewne rzeczy zrobione idealnie, tak się nie da, jeżeli chcesz osiągnąć jakiś sukces. I to się również wiąże, jeżeli chodzi o kontekst budowania domu, jeżeli chodzi o dzieci, jeżeli chodzi o pewne tego nigla, którego tutaj mamy. No słuchajcie, jeżeli chcesz, żeby twój dom zrastał, żeby był produktywny na Bożą chwałę, to będzie bałagan po prostu, będą koszty. Jaki jest koszt i bałagan tego, że masz wołu? Jeżeli go nie ma, jest super po prostu, jest czysto w ogóle, ale o wiele mniej się osiągnie w ten sposób, tak? Natomiast jeżeli masz wołu, to jest bałagan, bo musisz tam sprzątać i tak dalej, i tak dalej. To też jest pewnego rodzaju perspektywa związana z tym, że my jako ci, którzy mają zostawić dziedzictwo swoim wnukom, powinniśmy być tymi, którzy cierpliwie znoszą pewnego rodzaju niedoskonałości, pewnego rodzaju, można powiedzieć, braki, właśnie dlatego, że my dopiero zaczynamy, można powiedzieć. Właśnie dlatego, że Bóg powołał nas, słuchajcie, z Egiptu, że w wielu kwestiach mamy tą mentalność niewolniczą i że Bóg jest tym, który będzie zmieniał nas z pokolenia w pokolenie. Daj Bóg, Bóg tak działa z pokolenia w pokolenie. I miejmy tą perspektywę i przekażmy naszym dzieciom przede wszystkim naszą wiarę i ten sposób myślenia. A Bóg jest tym, który przy okazji będzie, słuchajcie, nam błogosławił, bo pewnie wielu z was mogłoby powiedzieć wiele historii, gdzie trwając przy Nim, Bóg jest tym, który zaopatruje i daje nam to, co jest potrzebne. Tak więc zastanów się nad tym, jaka jest miara sukcesu według Bożego scenariusza. Jakie dziedzictwo zostawisz swoim wnukom, swoim dzieciom, tym, których Bóg ci postawił w twoim życiu? Jak podsumujesz swoje życie, kiedy będziesz miał 75 lat? Nie? Zadbajmy o to, żeby te rzeczy pierwsze rzeczywiście były rzeczami pierwszymi i pamiętajmy o tym, że służenie innym, rezygnowanie z pewnego rodzaju produktywności, w cudzysłowie sukcesu na rzecz tego, żeby służyć innym, nie, na rzecz Kościoła, nie jest stratą. Ten liść, nawet który zostawił zresztą Tolkien, myśląc o liście, to rzeczywiście bardzo skromnie myślał o sobie, że zostawił to dziedzictwo. Wszelki dobry wysiłek Bóg dostrzega, uznaje i zauważa. I jest tym takim każdym, jak gdyby dodatkowym liściem do budowania tego wielkiego drzewa, jakim jest Królestwo Boże tutaj na ziemi. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, dziękujemy Ci za to, że nas utrzymujesz, podtrzymujesz przy życiu. Dziękujemy Ci za wszelki powszechny chleb. Dziękujemy Ci za dach nad głową. Dziękujemy Ci za utrzymanie. Panie, prosimy Cię, uchroń nas od nas samych, uchroń nas właśnie od tego wzorców, które są w tym świecie tak wyraźne, Panie. Naucz nas być produktywnymi, być tymi, którzy pracują na Twoją chwałę według Twej mądrości. Prosimy Ciebie, Ojcze, i błagamy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.